Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 10 rozdział i przeczytamy ponownie pierwszych kilka wierszy z tego rozdziału, aby przypomnieć kontekst tego, o czym dzisiaj będziemy mówili. Stało się potem, że umarł król Amonitów i został po nim królem jego syn Hanun. Wtedy Dawid rzekł: okażę przychylność Hanunowi, synowi Nachasza, jak jego ojciec mnie okazał przychylność. I wyprawił Dawid posłów i kazał wyrazić przez swoje sługi współczucie z powodu zgonu jego ojca. I przybyli posłowie Dawida do ziemi Amonitów. Lecz książęta amonitscy rzekli do Hanuna, swojego pana: czy myślisz, że Dawid zamierza uczcić twojego ojca przez to, że przysłał do ciebie tych, którzy wyrazili ci współczucie? Czy Dawid nie przysłał swoich sług do ciebie raczej po to, aby przeszpiegować i prześledzić miasto, a potem je zburzyć? Toteż Hanun kazał pojmać sługi Dawida i ogolić im brody do połowy i poobcinać szaty do połowy, aż do pośladków. I tak ich puścił. I ten fragment tutaj ostatnio omawialiśmy i w świetle tego, co tutaj czytamy, moglibyśmy zacytować słowa Dawida z psalmu 120, gdzie w wierszu 7 mówi: ja jestem za pokojem, ale gdy przemówię, oni są za walką. I tak jak ostatnio tutaj mówiliśmy, niejednokrotnie nasze dobre pragnienie, by uczynić coś dobrego, przekazać, zanieść drugiemu człowiekowi słowa współczucia, słowa miłości, słowa łaski, w jakiś sposób pomóc, nie zawsze spotykają się z radosnym i wdzięcznym przyjęciem. Ale niejednokrotnie, tak jak tutaj, spotykamy się z niezrozumieniem, czasami z agresją, z nienawiścią, z wrogością. Dobroć jest jak blask słońca. Z jednej strony roztapia lód, a z drugiej strony utwardza glinę. W zależności, gdzie ta dobroć się udaje i na jaki grunt trafia, takie rezultaty tej dobroci możemy oglądać. Zupełnie przeciwne rezultaty. Światło słoneczne dla zdrowego oka jest przyjemnością i rozkoszą, ale dla chorego oka to samo światło powoduje ból i to oko się odsuwa od tego światła. Dobroć jest swego rodzaju testem, bada człowieka, objawia pewne rzeczy, intensyfikuje dobroć dobrego serca albo zło złego serca. Oczywiście dobroć ma na celu powodować dobroć, ale jakże często skutki dobroci ze względu na grunt, na jaki ta dobroć trafia, są przeciwne tej dobroci. Oto prorok Izajasz w 26 rozdziale i 10 wierszu mówi: gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie baczy na dostojność Pana. Nawet Boża dobroć, Boża łaskawość, kiedy trafia na zatwardziałe serca, wywołuje jeszcze większą nieprawość. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 2 rozdziale zwraca się do bezbożnych i mówi: albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża prowadzi cię do upamiętania. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Nasza reakcja na dobroć Boga, czy to w Jego słowie czytanym przez nas, czy zwiastowanym, czy objawionym nam w naszym codziennym życiu, w Jego zaopatrzeniu, w Jego trosce o nas, w różnych błogosławieństwach, którymi Bóg nas otacza, nasza reakcja objawia stan naszego serca. Czy nasze serca reagują wdzięcznością, czy reagują uwielbieniem, czy reagują pragnieniem bycia bliżej Boga, posłuszeństwa temu Bogu, czy też reagują naszą zarozumiałością i naszym mniemaniem, iż to po prostu nam się należy. Czy reagują naszą niewdzięcznością i marudzeniem i narzekaniem na to, co nam Bóg dał, bo nie dał nam tego, czego pożąda nasze serce, albo tego, co dał tamtemu, czy dał tamtemu. Dobroć Boża niejednego prowadzi do jeszcze większego zatwardzenia i gromadzenia sobie gniewu na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Jeśli jest rzeczą grzeszną oddawać złem za zło, to o ileż bardziej grzeszną rzeczą jest oddawać złem za dobro. Bracia i siostry, jako słudzy Pana Jezusa Chrystusa nie możemy spodziewać się, iż hanunowie tego świata odpłacą naszą dobroć i nasze pragnienie zaniesienia im najdroższego skarbu Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Przyjmą nas z honorami, ale czasami doświadczymy tego, czego doświadczyli wysłannicy Dawida, który wysłał ich ze słowami współczucia po śmierci ojca. Wysłał ich ze słowami pociechy. Wysłał ich z dobrymi, jakimiś prawdopodobnie też darami. A jednak spotkali się z pogardą, spotkali się z insynuacją, wyśmiano ich, ogolono im połowę brody, co dla Żyda było hańbą. Wiecie, że nawet prawo żydowskie mówiło na temat brody. Żydzi nosili brodę i to było oznaką wolności, ale też dla Żyda miało to religijne znaczenie. Obcięto im ich szaty, tak że było widać ich nagość. I w ten sposób zbezczeszczono ich, w ten sposób odprawiono ich. I wiemy, że i dzisiaj wielu wiernych sług Chrystusa jest w pohańbieniu, jest w pogardzie, doświadcza przeróżnych prześladowań. Czy to właśnie w postaci drwin i kpin i przykrych słów. Wiemy, że wielu doświadcza naprawdę wielkich prześladowań. Są bici, są torturowani, są zamykani w obozach koncentracyjnych. Są zabijani za wiarę Chrystusa. Tylko dlatego, że idą i niosą dobrą nowinę. Tylko dlatego, że chcą innym powiedzieć o zbawieniu, które Bóg w Jezusie Chrystusie darował temu grzesznemu światu. Ci, którzy znoszą takie prześladowania, ci, którzy są gotowi mieć udział w hańbie Chrystusa, mają szczególne słowa pocieszenia i szczególne obietnice dane przez samego Pana Jezusa Chrystusa. Tacy ludzie, którzy są gotowi razem z Nim cierpieć, mają też szczególne doświadczenie Jego chwały i Jego mocy. Oto czytamy tutaj dalej, że gdy doniesiono Dawidowi o tym, co się stało, on wysłał na ich spotkanie posłów, gdyż mężowie ci byli bardzo zhańbieni. Król kazał im powiedzieć: Zatrzymajcie się w Jerycho, aż wam odrosną brody, a potem wrócicie. A więc Dawid, widząc pohańbienie swoich sług, nie chciał dopuścić do tego, żeby teraz przyszli do Jerozolimy w takim stanie i jeszcze bardziej zostali zhańbieni. Ale powiedział, by zatrzymali się w Jerychu, tuż za Jordanem, aby tam poczekali, aż ich brody odrosną, dostali szaty, aby już kiedy przyjdą do Jerozolimy, mogli przyjść i być otoczeni współczuciem, być otoczeni chwałą. I to tym większą chwałą z powodu tego, co wycierpieli. Bracie i siostro, jeśli dzisiaj pozwalasz, by inny człowiek z ciebie drwił i kpił z powodu sprawiedliwości, z powodu Chrystusa, nie z powodu tego, że wtykasz nos do nieswoich spraw, nie z powodu tego, że jesteś człowiekiem, który robi coś, co zasługuje na pogardę, ale jeśli służysz Chrystusowi, jeśli prawdziwie żyjesz jak chrześcijanin i tam, gdzie wszyscy są za niesprawiedliwością, ty stoisz po stronie sprawiedliwości i z tego powodu jesteś wyszydzany, z tego powodu masz jakieś problemy, wiedz, że wielka jest twoja nagroda w niebie. Jeśli jesteś gotów cierpieć z Chrystusem, jeśli jesteś gotów pozwolić, by z ciebie drwiono i kpiono, wiedz, że twój Pan znosił podobne rzeczy i jemu urągano i z niego drwiono i on przeszedł wiele z tego niezrozumienia i on, czytamy, jest arcykapłanem, który współczuje z naszymi słabościami. Tak naprawdę, kto dotyka jego dzieci, jego samego dotyka. Kto krzywdzi jego Kościół, krzywdzi Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, zanim został apostołem, był prześladowcą Kościoła. Atakował chrześcijan. Wywlekał kobiety, dzieci z domów, zabijał. I gdy Pan Jezus stanął na jego drodze, w drodze do Damaszku, zapytał go: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? A więc, bracie i siostro, kiedy jesteś oczerniany, kiedy jesteś atakowany, kiedy jesteś w jakikolwiek sposób dotknięty przez ten świat, który nie zna Boga, co Słowo Boże mówi do ciebie i do mnie? Radujcie się z tego. Radujcie się z tego. Nie martwcie się, nie narzekajcie, nie płaczcie, ale co? Radujcie się. Poczytujcie to sobie za zaszczyt, za chlubę. Tak jak apostołowie, gdy zostali zbici przez Sanhedryn, czytamy, że radowali się, że zostali tak zniesławieni dla imienia Pańskiego. Jakże to obce dzisiejszemu Kościołowi w Polsce i krajach nam sąsiednich. Jakże nam to obce. O, niech tam tylko ktoś coś powie, niech tylko ktoś na nas nie tak spojrzy. Już się obruszamy. Oto ja już nie będę mu nic mówił, to ja już się nie będę narażał. Jakże jesteśmy egocentryczni. Jakże nie rozumiemy tego zjednoczenia się z Chrystusem w Jego hańbie, w Jego cierpieniu. O, my chcemy zjednoczenia z Chrystusem. Amen. Chcemy Jego mocy, chcemy Jego objawienia, Jego łaski w naszym życiu, Jego pocieszenia, Jego pokoju, prawda? No, wszyscy chcemy, wszyscy ręka do góry, wysoko. Wszyscy chcą takiego Pana Jezusa. Ale żeby być uczestnikami Jego hańby, żeby teraz płacić cenę uczniostwa, żeby teraz cierpieć dla sprawiedliwości, o, już nie tak dużo ręk w górze. Ale Słowo Boże mówi, jeśli razem z Nim cierpimy, razem z Nim też uwielbieni będziemy. To jest jednej paczce, bracia, siostry. Jeśli nie jesteśmy gotowi, by z Nim cierpieć, nie zobaczymy też uwielbienia. Nie łudźmy się. Kościół stroniący od prześladowań, Kościół lawirujący w świecie, unikający cierpienia dla imienia Chrystusa, to Kościół słaby. To Kościół pusty. To Kościół pozbawiony mocy. To nie jest Kościół, który identyfikuje się z Chrystusem. Oto Dawid mówi do swoich sług, aby poczekali tam na granicy, aby poczekali w Jerycho. Bracia i siostry, i my musimy być cierpliwi. Słowo Boże mówi, potrzeba wam wytrwałości, potrzeba wam cierpliwości. Nasz Pan przyjdzie, nasz Pan z pewnością wyrówna rachunki, nasz Pan z pewnością rozprawi się z niepokutującymi bezbożnikami. Ale dzisiaj do nas mówi, czekajcie, bądźcie cierpliwi. I gdy tak cierpliwie czekamy, to nasze brody odrastają. A ci, którzy nas znieważyli, tak naprawdę te zniewagi spadają na ich własne głowy. I oni sami okrywają się hańbą, jak zresztą mówi dalsza część tej historii. Gdy zaś Amonici spostrzegli, że się zniesławili w oczach Dawida, takie łagodne tłumaczenie tego, co tam jest w oryginale. Dosłownie tam jest powiedziane, gdy zacuchnęli, gdy zaśmierdzieli przed Dawidem, przed takim królem, przed takim władcą, który panował nad w tamtym czasie najpotężniejszym imperium. Takiemu się narazili. Przed takim stali się smrodem. Wysłali posłów i wynajęli sobie Aramejczyków z Bet Rehob i Aramejczyków z Soby, 20 000 pieszych, a także króla Maachu z 1000 wojowników i Stop 12 000 wojowników. Księga Kronik mówi nam, iż zapłacili za to 1000 talentów. Ogromną kwotę pieniędzy zapłacili za to, że tak sobie zakpili z posłańców króla. Grzesznikowi może się wydawać, że może sobie kpić z Boga, że może sobie kpić z Pana Panów i Króla Królów. Ale Słowo Boże mówi nam, że jest wielka cena, którą grzesznik musi zapłacić za swoje kpiny i drwiny z Boga. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Oni wynajęli całą tą armię z Aramu, myśląc, że teraz najadą na Dawida i jeszcze mu bardziej dokopią. Myśląc, że teraz uzbrojeni po zęby, mając tych wszystkich wynajętych żołnierzy, najadą i zdetronizują Dawida i zniszczą jego królestwo i zabiorą mu wszystko. Już dzielili łupy, jak to mówimy, skórę na niedźwiedziu. Już liczyli, ile to będą mieli. 1000 talentów było dużo zapłacić, ale myśleli, zyskamy daleko więcej. Nasze wielbłądy załadowane tymi bogactwami Dawida. To wszystko, co on tam miał, krążyły legendy o tych zdobyczach Dawida. Czytaliśmy te wszystkie rzeczy, on nagromadził ze wszystkich państw na budowę świątyni swojego Boga. Oni już myśleli, a to będzie nasze, opłaci się wydać te pieniądze. Ruszamy. Ale zanim się ruszyli, Dawid zrobił pierwszy krok w ich kierunku. Dawid nie czekał, aż będą wjeżdżali do jego ziemi, niszczyli Boży kraj. Dawid postanowił wysłać do nich poselstwo, ale już nie tym razem ze słowami współczucia, ale z mieczami przy bokach. Gdy Dawid o tym usłyszał, wysłał Joaba z całym zastępem najdzielniejszych rycerzy. I o tych rycerzach możecie więcej poczytać w Księgach Kronik. Co to byli za ludzie? To byli tacy ludzie, którzy nie bali się stanąć oko w oko z lwem. To byli tacy ludzie, którzy nie bali się stanąć oko w oko z olbrzymami, którzy mieli 6 palców u rąk i u nóg, jak Goliat. To byli tacy ludzie, którzy potrafili sami stanąć w szczerym polu i walczyć z dziesiątkami, setkami przeciwników. To byli tacy wojownicy. Byli najlepsi z najlepszych. I Joab z takim zastępem udaje się, aby walczyć z tą hordą najemców. Wyszli tedy Amonici i ustawili się do bitwy przed wejściem do bramy, a Aramejczycy z Soby, Aramejczycy z Bet Rehob i Tob, i od króla Maachu stali oddzielnie w polu. Gdy zaś Joab spostrzegł, że grozi mu walka i z przodu, i z tyłu, wybrał z całego Izraela najdoborowszych i ustawił naprzeciw Aramejczyków. Resztę zaś wojska oddał pod dowództwo Abiszaja, swojego brata, i ustawił ich naprzeciw Amonitów i wydał taki rozkaz. Jeżeli Aramejczycy będą mieli przewagę nade mną, ty przyjdziesz mi z odsieczą. A jeżeli Amonici będą mieli przewagę nad tobą, ja ruszę ci z odsieczą. Bądź mężny, walczmy dzielnie za nasz lud i za miasta naszego Boga. A Jahwe, Pan, niech uczyni, co uzna za dobre. Widzicie Joaba? Joab był człowiekiem, który miał wiele na swoim sumieniu. I niewiele dobrego o nim można powiedzieć na podstawie tego, co do tej pory o nim przeczytaliśmy. I jeszcze zobaczymy go w paru przykrych akcjach. Ale Joab miał swoje wyżyny duchowe. Miał swoje doświadczenia, wiary. Był człowiekiem, który w pewnych sytuacjach potrafił zachować zimną krew, potrafił zachować wiarę i nie bał się. Oto znalazł się w sytuacji, kiedy miał przeciwników z jednej i z drugiej strony. Innymi słowy, został otoczony. I wielu w takiej sytuacji poddałoby się, szczególnie mając do czynienia z takim licznym zastępem przeciwników. Ale nie Joab. Joab nie był tchórzem. Joab mówi, bądź mężny do swojego brata i do swoich zastępów. Bądźcie mężni, walczcie za naszego Boga, za nasz naród. Bracia i siostry, czy myślicie, że i nam dzisiaj w Kościele nie potrzeba postawy, w której wiemy, że mamy cel, mamy powołanie i toczymy walkę, toczymy wojnę, w której nie możemy przegrać, gdyż to nie jest nasza walka, to nie jest nasza wojna, ale jesteśmy powołani do walki z nadziemskimi władzami, z mocami ciemności, z niesprawiedliwością, z nędzą tego świata, z tym całym złem, które jest ogromną siłą. I my często patrzymy na nasze skromne zastępy. Patrzymy na siebie i myślimy, czy jesteśmy w stanie w ogóle coś zrobić. Jesteśmy jak kropla w morzu w obliczu ogromu zła, jaki jest w tym świecie. Ale bracie i siostro, Słowo Boże wzywa mnie i ciebie, abyśmy byli mocni w Panu i w potężnej mocy Jego. Abyśmy nie lękali się tego zła, nie lękali się tych przeciwników, nie lękali się tych licznych wrogów, ale żebyśmy przyodziali całą zbroję Bożą, sprawiedliwości, prawdy, głoszenia Ewangelii i abyśmy walczyli. Jeśli przyjdzie nam zginąć, niech tak będzie. Ale nie możemy przyjąć postawy tchórzy, którzy chowają się, którzy chowają głowę w piasek, ludzi, którzy mówią, że nie damy rady, że nic nie zrobimy, że to jest zbyt wielkie. Nie, nie jesteśmy do czegoś takiego powołani. Jesteśmy powołani, by w wierze toczyć bój. I Słowo Boże mówi nam, że Jezus Chrystus daje nam zawsze zwycięstwo. I chociaż nie zawsze to wygląda jak zwycięstwo, tak jak ostatnio w niedzielę słyszeliśmy o naszych prześladowanych braciach i siostrach, kiedy brat czy siostra trafiają do obozu koncentracyjnego, to z pewnością nie wygląda to jak zwycięstwo. Ale jakże często owocem ich pohańbienia, owocem ich cierpienia są kolejne dusze, które nawracają się i stają się członkami Królestwa Bożego. I to jest zwycięstwo. Całe niebo się raduje, kiedy jeden grzesznik się nawraca. I bracie, siostro, jeśli ja i ty mamy zginąć w tym konflikcie, niech tak będzie. Obyśmy byli na to gotowi, obyśmy modlili się o tą Bożą odwagę, o tą Bożą determinację, obyśmy modlili się o tą wiarę, by w obliczu tych przeważających sił wroga nie zachwiać się, nie poddać się, nie uciec, ale stawić im czoła w wierze, tak jak Joab tutaj. I będziemy walczyć i Pan uczyni to, co uzna za dobre. To jest w Jego rękach. On zdecyduje. Niech on czyni to, co uzna za dobre. Jeśli uzna za dobre uratować nas, tak jak uratował Piotra z więzienia, niech tak będzie. Jeśli uzna za dobre, by zginąć tak jak Jakub ścięty w więzieniu, niech tak będzie. Jeśli uzna za dobre, by zatrząść ziemią i otworzyć drzwi więzienia jak w Filipii, niech tak będzie. Jeśli uzna za dobre, byśmy byli chłostani i bici, tak jak apostoł Paweł wielokrotnie był, i kamienowany, i rozbitkiem na morzu, i głodny, niech tak będzie. Czy jesteśmy na takie coś gotowi, bracia, siostry? Czy tak bardzo ufamy naszemu Panu i czy tak bardzo jest dla nas ważna kwestia Jego Królestwa? Pan Jezus mówi, jeśli ktoś nie policzy kosztów, zanim zacznie budować, niech się w ogóle nie zabiera do budowy. Pan Jezus mówi, że jeśli chcemy być Jego naśladowcami, to musimy być gotowi na to, żeby razem z Nim cierpieć. Musimy być gotowi na to, żeby być odrzuceni, znienawidzeni przez ten świat. Pan Jezus powiedział, mnie nienawidzili, mnie Belzebubem nazwali. Nie jest uczeń ponad swojego Pana. Jeśli mi to robili, to i wam. Chcesz iść za takim Jezusem? Czy chcesz powiedzieć twarda to mowa, któż jej słuchać może? I rozejść się z tym tłumem, który szedł za Jezusem, gdy karmił ich, gdy łamał chleb, gdy rozdawał ryby. Ale kiedy już usłyszeli te twardsze słowa, że trzeba mieć udział w Jego ciele i w Jego krwi, to się rozeszli, to już tego nie chcieli słuchać. Myślę, że jest dzisiaj wielu takich chrześcijan w Kościele, którzy przychodzą i czekają tylko na te słowa zachęty, słowa podniesienia. I potrzebujemy tych słów, wszyscy ich potrzebujemy, bracia, siostry. I mam nadzieję, że je słyszymy tu i tam. Ale myślę, że daleko więcej potrzebujemy chłostania w Kościele dzisiaj. Dlatego, że jakże często jesteśmy ludźmi, którzy przyzwyczajają się do naszego ciepłego kąta, zajmują się wyłącznie własnymi sprawami, zabiegają wokół swoich spraw, a tak naprawdę Królestwo Boże gdzieś tam jest, na ustach, w deklaracjach, od czasu do czasu w jakimś geście hojności finansowym czy innym, ale nie ma go na pierwszym miejscu. I potrzebujemy otrzeźwieć w wierze, bracia, siostry. Potrzebujemy naprawdę zobaczyć siebie w prawdziwym świetle Bożym. Czy jesteśmy tymi, którzy staczają te bitwy, te wojny? Czy jesteśmy tymi, którzy są przyodziani w tą zbroję Bożą? I rzeczywiście toczymy bój ze złem, z nieprawością, z grzechem, z kłamstwem, z tym wszystkim, co nas otacza? Czy po prostu usuwamy się na bok, kiedy się z tym stykamy? Po prostu siedzimy cicho, żeby nam ktoś coś nie powiedział, żeby na nas źle nie spojrzał, żeby nas nie zaczęli prześladować. Potem Joab i lud zbrojny, który był z nim, ruszył do walki z Aramejczykami i ci pierzchnęli przed nim. Widzicie, ich motywacją były pieniądze. To byli najemnicy. Im zapłacono, ale to było wszystko, za co oni tam stali. Ale jak zobaczyli tych mężnych wojowników Joaba, którzy walczyli na śmierć i życie za swój kraj, za swojego Boga, nie za pieniądze, nie za rzeczy tego świata tylko, ale którzy mówią, ruszamy, co ma być, to będzie, na całego, z pasją, z przekonaniem, że stoją po dobrej stronie. Tamci czytamy, piu, pierzchli. Nie było nawet walki, nie było konfliktu. To była banda tchórzy, którzy zostali wynajęci za pieniądze. To tak jak wczoraj na moim balkonie pojawił się taki kocur wielki. Ryczy tam, wiecie, mamy taką tam kotkę i ten tam przyszedł i ryczy do niej. Taki, wiecie, silny, taki pewny siebie. Teraz ją dopadł. Ryczy. Ja wyszedłem, plasnąłem, krzyknąłem, tylko tam słychać, bo jak tylko na ten, przez ten garaż ledwo tam się przecisnął, już go nie było. Za płot tam wyskakiwał na bagno ze strachu. Tchórz. Ale przed tą kotką grał wielkiego, silnego, potężnego kota. Bracie i siostro, może to niezbyt pasująca ilustracja, ale jest wielu takich tchórzy, których można kupić za pieniądze. I biada, jeśli my jesteśmy takimi tchórzami kościelnymi, którzy przyszli do Jezusa, bo myśleli, że Pan Jezus da ci trochę pieniędzy, że poprawi trochę twoje życie, że pomoże ci w tym czy w tamtym, że uratuje cię z tego czy z tamtego. I to wszystko tak naprawdę, co sprawiło, że stałeś chrześcijaninem, to wszystko, co myślałeś, że zyskasz od Niego, nie rozumiejąc, że byłeś w miejscu zguby, byłeś w miejscu potępienia, byłeś przeciwnikiem Bożym, byłeś wrogiem Bożym. Byłeś człowiekiem, na którym ciążył Boży sąd z powodu twoich grzeszności i nieprawości. I nie przyszedłeś do Chrystusa, prosząc Go o ratunek, o zbawienie za wszelką cenę. Widzicie, wielu ludzi w Kościele dzisiaj to są tacy najemnicy tak naprawdę. To nie są chrześcijanie, to są najemnicy, którzy tylko idą za Bogiem, kiedy coś na tym mogą zyskać, kiedy coś z tego mogą mieć. To nie są ludzie, którzy są Mu oddani i powiedzieli: Panie, cokolwiek Ty zechcesz, jestem Twój, należę do Ciebie, już nie należę do siebie samego. Ty mnie zbawiłeś, Ty mnie uratowałeś od śmierci, od piekła, należę do Ciebie. Niewielu takich jest. Większość to są najemnicy, niestety. To widać po prostu, kiedy przychodzi, żeby coś poświęcić. To widać, kiedy przychodzi, żeby z czegoś zrezygnować. Wielu nie chce tego robić. Najdrobniejszych rzeczy nawet wielu nie chce robić. Nie są gotowi, by spędzić trochę czasu w modlitwie, w poście, żeby dać trochę pieniędzy, wesprzeć potrzebujących, by poświęcić swój czas, by pomóc bratu, siostrze, by głosić Ewangelię. Nie widać tego. Bo co oni z tego będą mieli? Co z tego, jaka korzyść? Wydaje mi się, że coś stracą na tym. Pan Jezus nie szuka najemników. Zauważcie, że Pan Jezus nikogo nie przekupywał do Królestwa Bożego. Pan Jezus wzywał ludzi do zaparcia się samych siebie. Wzywał do zostawienia wszystkiego i podążania za Nim. I bracia, siostry, musimy sobie zadawać to trudne pytanie. Czy jestem w gronie tych, którzy zostawili wszystko? Czy jesteśmy w gronie takich naśladowców Chrystusa? Bóg jeden to wie, to nie nam to oceniać, jeśli chodzi o drugiego. Niechaj każdy z nas oceni siebie samego. Czy takimi uczniami jesteśmy? Czy jesteśmy najemnikami, którzy potrafią grać silnego kota, kiedy mamy do czynienia ze słabą kotką, ale kiedy przychodzi stanąć oko w oko z szatanem, kiedy przychodzi stanąć oko w oko z człowiekiem, który rzeczywiście może nam zagrozić, jak się wtedy zachowujemy? Jak wtedy reagujemy? Wiersz 14. Gdy zaś Amonici ujrzeli, że Aramejczycy pierzchnęli także przed Abiszajem i wycofali się do miasta. Wtedy Joab zaniechał Amonitów i przybył do Jeruzalemu. Trochę się dziwię Joabowi, że nie ruszył w pościg za nimi i tam ich wszystkich nie roztrzaskał, ale po prostu był chyba zdumiony tym, co się działo. Jedni ruszyli do ucieczki, drudzy z powrotem się schowali do miasta. Nie było z kim walczyć. Nagle ci wszyscy, którzy tam się zgromadzili, by na nich ruszyć, już ich nie było. Joab wraca z powrotem. A gdy Aramejczycy widzieli, że zostali pobici przez Izraelitów, zebrali się ponownie. Kiedy pokonamy wroga raz, czy drugi, czy trzeci, to nie liczmy, że to koniec. Ale wiedzmy, że oni się zaraz znowu zbiorą. Tak jest z złem w tym świecie. To nie jest tak, że uporamy się z jedną sprawą i już mamy spokój do końca życia. Zaraz gdzieś coś nowego wyjdzie, zaraz gdzieś tam chwasty z jednej czy z drugiej strony wyrosną. A Hadadezer sprowadził przez posłańców Aramejczyków, którzy byli z tamtej strony rzeki, czyli za Eufratem aż. Przyciągnęli oni do Helam, a Szobach, wódz wojska Hadadezera, stał na ich czele. Gdy doniesiono o tym Dawidowi, zebrał on całego Izraela. A więc teraz Dawid sam postanawia ruszać. Już nie Joaba, ale mówi: wszyscy ruszamy, wszyscy. Tam była teraz taka ogromna armia, że Dawid uznał, iż trzeba wszystkich wziąć. Całego Izraela. Przeprawił się przez Jordan i przybył do Helam. Aramejczycy ustawili się naprzeciw Dawida i stoczyli z nim bitwę. Lecz Aramejczycy pierzchnęli przed Izraelem, a Dawid pobił z Aramejczyków 700 wozów wojennych i 40 tysięcy jeźdźców. Szobaba zaś, wodza ich wojska, tak zranił, że ten umarł. Gdy tedy wszyscy królowie, poddani Hadadezera, zobaczyli, że zostali pobici przez Izraela, zawarli pokój z Izraelem i składali mu hołd. Toteż Aramejczycy bali się odtąd wspomagać nadal Amonitów. Pozwólcie, bracia i siostry, że zakończę, biorąc tę historię jako ilustrację tego, co obecnie ma miejsce. Oto Pan Jezus Chrystus, Król Królów i Pan Panów, wysyła poselstwo do mieszkańców całej ziemi, wzywając każdego człowieka na każdym miejscu, aby się pojednał z Bogiem. Wysyła poselstwo pokoju, wysyła poselstwo miłości, wysyła poselstwo do ludów na całej ziemi, mówiąc: pojednajcie się ze mną. Oto daruję wam życie, oto jestem gotów przebaczyć wam wasze grzechy, oto jestem gotów przyjąć was za synów i córki. Pojednajcie się ze mną. I on wysyła swoich ambasadorów po krańce ziemi, aby szli i nieśli tą dobrą nowinę, to dobre poselstwo od króla królów i pana panów. I są tacy, którzy przyjmują to poselstwo. Jest ich niewielu, ale są tacy, którzy z radością przyjmują to poselstwo i jednają się z tym Panem. Ale jest wielu, którzy go nie przyjmują, którzy drwią, którzy kpią, którzy myślą, że mogą sobie urządzić śmiechy chichy z Boga. Ale z ich śmiechem jest jak z trzaskiem cierni pod garnkiem. Słowo Boże mówi, tak jest ze śmiechem głupiego. Ich śmiech nie będzie trwał długo. Tak długo jak Bóg siedzi na tronie, ich bezbożność spadnie na ich głowy. Grzech ich znajdzie. Grzech jest jak bumerang, którego człowiek wyrzucając zawsze nim oberwie. Słowo Boże mówi, twój grzech cię znajdzie. Możesz być pewny, każda dusza, która grzeszy, zginie. I możesz sobie wynajmować Aramejczyków, i możesz sobie wynajmować armię, i możesz się zbroić po zęby. I dzisiaj świat zapewnia bezbożnym całą armię, która ich wspiera, która mówi, że Boga nie ma, która wymyśla im fałszywych bogów, która próbuje człowiekowi powiedzieć, że nie musi się liczyć z Bogiem, że nie musi słuchać tego poselstwa, że nie potrzebuje tych Bożych posłańców, a z nich po prostu robić sobie kpiny i śmiać się i drwić. I Pan Jezus mówi w jednej z swoich przypowieści, że kiedy w ten sposób potraktują Jego posłańców, kiedy ich jednych zabiją, drugich ukamienują, innych przepędzą kijami, mówi, oto przyjdzie król i rozprawi się z tymi wszystkimi, którzy nie chcieli go uznać za króla i porąbie ich na kawałki. Niektórzy myślą, że to Bóg w Starym Testamencie był taki groźny. Dla wielu Bóg Starego Testamentu to jeden wielki potwór, który się pastwi nad ludźmi. Nie czytają tego Starego Testamentu, dlatego nie wiedzą, ile tam jest objawów Jego łaski i miłosierdzia i nie widzą sprawiedliwości Jego sądu. Ale kiedy słyszą o Jezusie, to mówią, o, ten Bóg Nowego Testamentu, objawiony w Jezusie, to taki fajny Bóg, taki przyjacielski Bóg, taki przyjaciel grzeszników, taki tolerancyjny, taki wyrozumiały. O, on nikogo nie potępia, Bóg nikogo nie potępia dzisiaj. Zapominają, że to jest jeden Bóg, że nie ma dwóch Bogów. Jest jeden Bóg i ten sam Bóg, który objawił się w swoim gniewie i w swoim sądzie w Starym Testamencie, w potopie, w Sodomie i Gomorze i w wielu innych miejscach, jest tym samym Bogiem, którego Księga Objawienia maluje jako przychodzącego, którego szata jest umoczona w krwi, który będzie deptał grona gniewu Bożego, także cała ziemia będzie pełna krwi. To jest ten sam Bóg. Bóg, który powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć i Bóg się nigdy z tego nie wycofa. I ci wszyscy, którzy dzisiaj drwią i kpią i śmieją się, przyjdzie dzień, że tak jak ci Aramejczycy padną przed nim na swoje kolana. Czytamy, że każde kolano się przed nim ugnie. Każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Nadchodzi taki dzień. Wszyscy uznają Jego panowanie. Ale o ileż lepiej być w gronie tych, którzy zawrą z Nim przymierze, kiedy przychodzą ci posłańcy pokoju, o ileż lepiej być w gronie tych, którzy nie muszą być przez Niego zdeptani, którzy nie muszą ponieść takich wielkich strat, którzy są gotowi odpowiedzieć na to poselstwo pokoju i miłosierdzia, zanim przyjdzie Jego wielki dzień sądu i gniewu i rozprawy z wszelką bezbożnością. Jeśli słuchasz mnie, jesteś człowiekiem, który jeszcze nie zawarł pokoju z Bogiem. Przez miłosierdzie Boże wzywam cię, pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem. Bóg zapłacił wielką cenę, by umożliwić tobie i mnie pojednanie się z Nim. Za moje i twoje grzechy i grzech całego świata w ofierze złożył swojego jednorodzonego Syna. I przez Jezusa Chrystusa możesz pojednać się z Bogiem, możesz mieć życie wieczne. Możesz stać się Jego naśladowcą, cierpieć z Nim, stracić wszystko na tej ziemi, ale zyskać duszę, zyskać życie wieczne, zyskać Chrystusa, zyskać Jego Królestwo. Wybór należy do ciebie. To poselstwo jest bardzo proste. Pojednajcie się z Bogiem. Nie odrzucaj Bożego wezwania, Bożego zaproszenia, ale pojednaj się z Nim, póki masz dech życia, póki grzech cię tak jeszcze nie zniszczył, że jeszcze możesz trzeźwo myśleć i możesz podejmować rozsądne decyzje. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo, w którym widzimy obrazy Twojej miłości, Twojej dobroci, jak te promienie słońca oświetlasz ten świat, aby nikt nie był w ciemności. Ale jakże wielu umiłowało ciemność, jakże wielu odwraca swe oko od światłości, odwraca się plecami od Ciebie i woli ciemność, woli swój grzech, woli swoją niezależność, woli własne rządy, tak naprawdę będąc niewolnikami grzechu, niewolnikami szatana. Kochany Panie, dziękujemy za to poselstwo pokoju i zbawienia w Jezusie Chrystusie, za to wezwanie każdego człowieka na całej ziemi, by odwrócił się od swej bezbożności, by oddał się Tobie w posłuszeństwo, nie stawiając Tobie warunków, ale przyjmując wszystkie Twoje warunki pokoju, nie oczekując wygodnego życia na tej ziemi, ale spodziewając się doświadczeń i prób i trudności, ale Twojej obecności pośród tego wszystkiego, Twojego pokoju i Twojej radości pośród tych wszystkich złych rzeczy, które spotykają nas na tej ziemi. Panie, modlę się o każdego z nas, którzy podjęliśmy tę decyzję, by za Tobą podążać, ale w naszym sercu nasze motywacje były nieczyste. Nasze oczekiwania były oczekiwaniami ulepszenia naszego życia na tej ziemi, zamiast ratowania nas od wiecznej zguby i gotowości, by żyć z Tobą i umierać dla Ciebie i cierpieć, jeśli trzeba. Kochany Panie, niechaj ta prawda Ewangelii uratuje nas i dopomoże nam żyć życiem prawdziwych chrześcijan, służyć Tobie, cierpieć z Tobą, znosić Twoją hańbę, wiedząc, że mamy wielką zapłatę w niebie, wiedząc, że jeśli z Tobą cierpimy, z Tobą też będziemy uwielbieni. Niechaj Twój Święty Duch przemawia do naszych serc i pomoże każdemu z nas zobaczyć, gdzie jesteśmy, czego potrzebujemy i przyjść z tym do Ciebie, który jesteś dawcą wszelkiego dobra, dawcą zbawienia, dawcą życia, dawcą pokuty, dawcą odnowy. Amen.